Pan Łukasz Jasiński, analityk do spraw Niemiec w programie Trójkąta Weimarskiego, a także sekretarz redakcji Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, zacznijmy może od przemówienia. No w trakcie uroczystości w 80. rocznicę wybuchu powstania głos zabrał prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. To już wcześniej część komentatorów zauważyła, że samo zaproszenie prezydenta na obchody rocznicy powstania to bardzo znaczący gest. I zacznijmy od tego, jak pan odebrał to, co powiedział prezydent, a w ogóle co powiedział prezydent Niemiec podczas dzisiejszego przemówienia.
Może zacznijmy od tego, że prezydent Steinmeier był pierwszym prezydentem Niemiec, który w ogóle miał sposobność przemawiania pod pomnikiem bohaterów getta, więc to już samo w sobie było wydarzenie dość szczególne. Ja bym powiedział, że to przemówienie, ono łączyło w sobie kilka wątków, z których jeden był wątkiem stałym, to znaczy prezydent Steinmeier po raz kolejny podkreślił, tak jak właściwie wszyscy niemieccy politycy przy tego typu okazjach, niemiecką winę, niemiecką odpowiedzialność za popełnione zbrodnie, wstyd, który się, czy takie moralną odpowiedzialność, która się z tym wiąże. I po raz kolejny podkreślił, że to fakt, iż Polacy i mieszkańcy Izraela przebaczyli Niemcom, mówiąc oczywiście o pewnym uproszczeniu, za popełnienie tych zbrodni, że dokonał się proces pojednania, jest samo w sobie wielką, wielką wartością. No oczywiście jest to do pewnego stopnia taki stały element tego typu przemówień. No trudno sobie wyobrazić, że prezydent Niemiec nie powiedział w tym miejscu i w tym, przy takiej okazji, o niemieckiej odpowiedzialności, niemieckiej winie. To, co jest z mojego punktu widzenia bardzo wartościowe, ciekawe, to fakt, iż prezydent Steinmeier przyznał, iż wiedza w Niemczech na temat zarówno powstania w getcie warszawskim, jak i szerzej niemieckich zbrodni popełnionych w Polsce i konkretnych postaci, on wymienił tam na przykład Mordechaja Anielewicza, Marka Edelmana, jeszcze kilka nazwisk, jest niestety bardzo niewielka i że to jest wyzwanie dla współczesnych niemieckich polityków i niemieckich elit. Że ten poziom wiedzy bardzo niski należy po prostu jak najszybciej zwiększyć. Kolejną kwestią, no, od której też nie sposób było uciec, to nawiązanie do wojny na Ukrainie, prawda? Bo przecież jednym z wniosków dla Europy i świata z II wojny światowej, także z zagłady Żydów, no miało być to hasło nigdy więcej. A tymczasem na naszych oczach po raz kolejny obserwujemy w Europie wielką napastniczą wojnę, którą putinowska Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie.
Dokładnie tak i zarówno to pierwsze odniesienie do polityki historycznej, to jest też pewien jeden chyba z głównych zarzutów, jeżeli chodzi o dzisiejsze relacje polsko-niemieckie i to, co jest wysuwane przez polski rząd i tak samo sytuacja na Ukrainie, ale skoro już mówimy o tej perspektywie niemieckiej, to co piszą media niemieckie, jak ten dzisiejszy dzień został odnotowany przez niemiecką prasę, niemiecką telewizję, a także właśnie samo przemówienie prezydenta Niemiec?
Trzeba powiedzieć, że obchody 80. rocznicy powstania w warszawskim getcie, one zajmują dość znaczące miejsce w niemieckich mediach, chociaż nie jest tak, że to są, że informacje o tych obchodach są na pierwszych stronach niemieckiej prasy z dziś. Właściwie powiedziałbym, że opisuje się te obchody na trzech poziomach. Po pierwsze, co jest bardzo cenne samo w sobie, pojawiły się artykuły, teksty w sposób taki dość encyklopedyczny, przybliżające czytelnikom podstawowe informacje, czym było powstanie w getcie warszawskim, prawda, jak długo trwało, kim byli przywódcy i tak dalej, i tak dalej. To jest taka perspektywa stricte, powiedziałbym, edukacyjno-historyczna. Drugą kwestią to było rzeczywiście podkreślanie, czy transmitowanie na żywo za pomocą live streamu przemówienia prezydenta Steinmeiera. A trzecia kwestia to był ten szerszy poziom relacji polsko-niemieckich obecnie i zastanawianie się, czy refleksja, w jakim miejscu te relacje są, gdzie można szukać pozytywów, jak dużą rolę odgrywa w dalszym ciągu przeszłość, gdzie są te, czy jak długi jest ten, powiedzmy sobie, katalog rozbieżności pomiędzy oboma państwami. Tutaj na trzech poziomach niemieckie media te obchody relacjonują.
A z nami, drodzy Państwo, jest także dr Mikołaj Murkociński. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja może takie pytanie, przysłuchuję się rozmowie. Interesuje mnie też kwestia, ponieważ była o tym mowa dzisiaj w czasie uroczystości, wspominał o tym pan prezydent Niemiec, o relacjach między Niemcami a Izraelem. W jakim stanie są dzisiaj te relacje?
Trzeba powiedzieć, że te relacje są w stanie, o ile mi wiadomo, bezpośrednio się tego nie analizuje, natomiast one są rzeczywiście dość dobre. Niemcy podchodzą do tych relacji ze względu na historyczne odium w sposób taki dość szczególny i powiedziałbym zawsze bardzo wyważony, bardzo wyczulony na wszelkie gesty czy słowa, które mogłyby w jakiś sposób przez izraelskich partnerów zostać źle odebrane. No, sam fakt, że to jest jednak jedyne demokratyczne państwo w tamtej części świata, prawda? Czyli na Bliskim Wschodzie, to jest też z punktu widzenia Niemiec takie szczególne. To odgrywa z punktu widzenia Niemiec szczególną rolę.
To w takim razie jeszcze na moment przyjrzyjmy się relacjom polsko-niemieckim. Tak naprawdę można powiedzieć, że oba rządy wykazują się taką wyraźną wstrzemięźliwością, jeżeli chodzi o te relacje wspólne. No i pytanie, bo część osób uważa, że ta podróż prezydenta Niemiec to będzie pierwsza i tak naprawdę jedyna w tym roku wizyta na tak wysokim szczeblu. Jakbyśmy ocenili relacje polsko-niemieckie?
Niewątpliwie jesteśmy w tym szczególnym momencie relacji polsko-niemieckich, gdzie wydaje się, że ten katalog wzajemnych rozbieżności, różnic zdań, czy nawet pretensji, raczej przeważa nad, przynajmniej na tym poziomie najwyższym politycznym, nad tymi konkretnymi kwestiami, gdzie panuje względna zgoda, prawda? I tutaj natomiast drugą kwestią, o której często się zapomina, jest ten poziom niższy. Relacji gospodarczych, handlowych, relacji pomiędzy samorządami po obu stronach Odry-Mysyłużyckiej, które rzeczywiście są w dalszym ciągu na poziomie bardzo, bardzo dobrym. A jeśli chodzi o gospodarkę, to wręcz można powiedzieć, że te relacje kwitną. Nigdy nie były tak dobre. Niewątpliwie nie ulega wątpliwości, że polityka Niemiec względem Ukrainy z zeszłego roku, przede wszystkim te niekończące się dyskusje na temat dostaw broni, to przeciąganie decyzji, nie tylko w Polsce, ale także w ogóle w naszej części Europy bardzo mocno zaszkodziła wizerunkowi Niemiec, prawda? I podważyła tą świadomość, która powinna być czymś oczywistym, że Niemcy są naszym sojusznikiem i partnerem w ramach Unii Europejskiej i NATO i że to jest państwo, na które gdyby coś się na przykład na wschodniej flance na to działo, powinniśmy liczyć. To zostało podważone i teraz Niemcy, w moim przekonaniu, strony niemieckie trudno będzie to odbudować, przynajmniej w szybkim czasie, chociaż pojawiają się pewne przebłyski. Ostatnia bardzo szybka decyzja, czy zgoda na wysłanie przez Polskę MiG-ów 29, które kiedyś stanowiły część armii NRD. Zgoda w zasadzie wydana tego samego dnia, kiedy wpłynął polski wniosek. Jest pewnym światełeczkiem w tunelu w tej kwestii.
To jeszcze na moment odejdźmy od spraw historycznych, od powstania w getcie, a przejdźmy do kwestii związanych z energetyką. Tak naprawdę Niemcy zamknęły ostatnie elektrownie atomowe. No i pytanie może najpierw, jak te pierwsze noce Niemcy sobie poradziły bez atomu, no i jak obecnie wygląda sytuacja, jeżeli właśnie chodzi o kwestie energetyczne w Niemczech?
Oczywiście ta rezygnacja z energii atomowej, definitywne zamknięcie pozostałych trzech ostatnich bloków, ona była planowana już jeszcze przez rządy kanclerz Merkel. Tutaj rząd kanclerza Scholza pierwotnie chciał to jeszcze przyspieszyć, potem wojna na Ukrainie doprowadziła do przedłużenia funkcjonowania tychże elektrowni. Póki co powiedziałbym, że sytuacja jest dość spokojna i stabilna. No jednak mamy już wiosnę. Udało się przejść, wbrew niektórym alarmistycznym prognozom, stosunkowo spokojnie zimę, już bez rosyjskiego gazu. Natomiast pytanie, co dalej? Pytanie o dalszą przyszłość i to na dwóch poziomach. Po pierwsze, eksperci wskazują, że tak naprawdę kolejna zima może być wbrew pozorom trudniejsza od tej, którą udało się w miarę spokojnie przejść, z prostej przyczyny. Mało się o tym może mówi, ale gaz, który był magazynowany w niemieckich nie tylko zbiornikach, to jeszcze był ten gaz rosyjski, który udało się sprowadzić. Jego już w czasie kolejnej zimy na pewno nie będzie. I tutaj dokonuje się dopiero bardzo znacząca korekta kursu. Kolejne kontrakty podpisywane na dostawy gazu LNG ze Stanów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Druga kwestia to jest kwestia oczywiście tego, jak na przykład Niemcy będą się odnosiły do ambicji atomowych chociażby Polski i innych krajów, prawda, które mocno stawiają na rozwój energetyki atomowej. Zresztą chociażby ostatnio Finlandia przecież uruchomiła kolejne reaktory atomowe. I wydaje się, że to może być też potencjalne pole dyskusji i sporów także na poziomie Unii Europejskiej, właśnie pomiędzy Polską i Niemcami.
Tak, tutaj wspomniał pan o stosunkach między Niemcami a innymi krajami Unii Europejskiej w kwestii energetyki. I chciałbym tutaj może zapytać o ten tandem w tym kontekście, o tandem francusko-niemiecki, ponieważ we Francji możemy odnieść wrażenie, idzie się w kompletnie drugą stronę. Jednym słowem, rozbudowuje się centrale nuklearne. W jakim stanie dzisiaj jest ten tandem i jak bardzo te różnice w spojrzeniu na sprawy energetyczne jak dużą one odgrywają rolę?
Sytuacja, jeśli chodzi o spojrzenie na kwestie energetyczne, jest trochę paradoksalna, bo z jednej strony nie ulega wątpliwości, że tak jak pan wspomniał, Francja i Niemcy, jeśli chodzi o stosunek do energii atomowej, różnią się w sposób naprawdę bardzo znaczący. I tutaj nie ulega wątpliwości, że te rozbieżności pozostaną. Z drugiej strony jednak, chociaż planowane są wspólne inwestycje, na przykład budowa, to jest oczywiście kwestia pewnej perspektywy, takich magistrali do transportowania wodoru. Natomiast generalnie, jakbyśmy mogli podsumować tak dość krótko stan relacji francusko-niemieckich, przynajmniej w Niemczech, a także we Francji również, dostrzega się, iż te relacje nie są w najlepszej kondycji, że ostatnio coraz częściej różnego rodzaju rozbieżności dotyczące, zresztą nie tylko energetyki, ale na przykład kwestii stosunku do Chin są coraz bardziej widoczne. Nie jest też tajemnicą, że na poziomie takich relacji osobistych, które w polityce międzynarodowej także są bardzo ważne, mówiąc kolokwialnie, między prezydentem Macronem a kanclerzem Scholzem nie ma tak zwanej chemii. Znaczy oni na poziomie także personalnym niespecjalnie potrafią się jakoś łatwo porozumieć. To, co ten tandem w dalszym ciągu spaja, to jest w pewnym sensie brak alternatywy. Znaczy oba państwa są na siebie w pewnym sensie skazane, i Niemcy, i Francja, bo nie mają konkretnych alternatyw, gdzie mogliby szukać partnerstw, na przykład Niemcy dla pominięcia Francji, a Francja dla pominięcia Niemiec. Więc podejrzewam, że tandem ten będzie trwał, chociaż możemy obserwować w przyszłości zapewne dalsze napięcia, ale w zasadzie jest to cecha relacji pomiędzy tymi państwami.
Tak, bo często się mówimy o tym tandemie jako takim kołem zamachowym dla w ogóle Unii Europejskiej, polityki Unii Europejskiej. Natomiast chciałbym się zapytać, jaki to ma wpływ na Trójkąt Weimarski? Czy w jakim stanie jest dzisiaj ta inicjatywa, ten format?
Jeśli chodzi o Trójkąt Weimarski, to była taka i to jest inicjatywa, która ma swoje korzenie jeszcze w początku lat 90., czyli w zupełnie innej epoce, prawda? Kiedy w zasadzie dopiero EWG przekształcała się w Unię Europejską, kiedy Polska rozpoczynała ten swój marsz z powrotem do domu, czyli do struktur zachodnich, a po latach bycia po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Natomiast to, co jest największą w moim przekonaniu słabością Trójkąta Weimarskiego, to jest niestety ta wpisana asymetria. Jeśli chodzi o statystyki ludności, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy, to jednak w dalszym ciągu ustępujemy zarówno Francji, jak i Niemcom. Tutaj trudno jest mówić o takiej pełnej równowadze. Trójkąt Weimarski tak naprawdę obecnie pozostaje po prostu pewnym kolejnym forum wymiany poglądów, uzgadniania pewnych stanowisk. On odegrał swoją rolę w zeszłym roku, kiedy chociażby dosłownie tydzień po rosyjskiej agresji na Ukrainę do Łodzi na spotkanie z ministrem Rauem przybyli ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec, właśnie po to, żeby wysłać taki mocny komunikat w kierunku Putina, że my jako Unia, jako Zachód nie damy się podzielić w żaden sposób, stoimy twardo po stronie Ukrainy, stoimy przeciwko wszelkim pomysłom i działaniom mającym na celu siłowe zmienianie granic w Europie. Natomiast to, co w moim przekonaniu jest jeszcze słabością Trójkąta Weimarskiego, to fakt, że to jest formuła bardzo słabo zinstytucjonalizowana. To znaczy nie ma czegoś takiego jak jakiś sekretariat czy biuro Trójkąta Weimarskiego. Nie ma chociażby jakiegoś, nie wiem, programu stypendialnego Trójkąta Weimarskiego, prawda? Bardzo dużo zależy tutaj od osobistego zaangażowania poszczególnych polityków i ambicji, żeby po prostu ze swoimi partnerami się spotykać i wymieniać poglądy właśnie w tej formule.
I my do tych tematów będziemy jeszcze zapewne powracać na antenie Radia Wnet. My tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Gościem Radia Wnet był pan Łukasz Jasiński, analityk do spraw Niemiec, program Trójkąta Weimarskiego, a także sekretarz redakcji Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego.